Nazywam się Michał Puliński, jestem adiunktem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Szkole Zdrowia.
Jak wyglądały przygotowania do konferencji?
Tak samo jak co roku. To już jest taka impreza, którą organizujemy dzień po tym, jak kończymy poprzednią edycję i wiemy, co mamy zrobić. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, co mamy zrobić, wybieramy miejsca. Mamy zespół ludzi, ludzie są najważniejsi i ci ludzie po prostu, ja kieruję, tylko mówię, jakie są założenia, natomiast to studenci organizują tę konferencję.
Czy planowane są kolejne edycje konferencji i jeśli tak, to kiedy?
Jeżeli są planowane, to co roku, natomiast czy jest planowana kolejna edycja, tego nie wiem jeszcze, bo to zależy od studentów tak naprawdę.
A czy będą publikowane prace naukowe zaprezentowane podczas konferencji?
Tak, zawsze staramy się, żeby część prac znalazła swoje miejsce w czasopismach jako publikacje.
A jak wygląda harmonogram konferencji Skalpellum?
Harmonogram wygląda tak, że odbyły się warsztaty z szycia chirurgicznego. Dzisiaj po wykładach wprowadzających z zakresu robotyki w chirurgii dziecięcej będzie konkurs prac, ponad 30 prac z dziedziny chirurgii dziecięcej, onkologii dziecięcej. I w niedzielę mamy dwa warsztaty, jeden z zakresu ultrasonografii u dzieci, a drugi z zakresu laparoskopii u dzieci.
Robert Marguła, jestem studentem Wydziału Lekarskiego i z Komitetu Organizacyjnego Konferencji Skalpellum.
Jak wyglądały przygotowania do konferencji?
Przygotowania do konferencji trwały bardzo długo, tak naprawdę myślę, że pół roku spokojnie można powiedzieć. Opracowywaliśmy cały harmonogram konferencji, gdzie ta konferencja się odbędzie. W tym roku ona się odbywa w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Opracowywanie tematyki wykładów, gości honorowych, ale wszystko sumarycznie ostatecznie się udało i dlatego znajdujemy się dzisiaj tutaj w Centrum Symulacji Medycznej.
Jak wyglądały zgłoszenia do konferencji osób, które chcą przedstawić swoje prace naukowe?
Wszystkie informacje na temat konferencji Skalpellum znajdują się na Facebooku i na Instagramie. Tam na 2 miesiące przed datą rozpoczęcia konferencji zostały opublikowane linki, gdzie można było poprzez formularz form zarejestrować się na konferencję jako uczestnik bierny lub jako czynny. Jako uczestnik czynny można było przedstawić przypadek kliniczny z dziedziny chirurgii dziecięcej lub pediatrii lub pracę oryginalną.
Czyli w konferencji może wziąć udział tak naprawdę każdy zainteresowany?
No studenci kierunków medycznych.
Nazywam się Rafał Chrzan, jestem urologiem dziecięcym, kierownikiem kliniki w szpitalu uniwersyteckim w Prokocim w Krakowie.
Jak długo zajmuje się pan doktor chirurgią robotyczną i jakie były początki tej technologii w Polsce?
No, chirurgią robotyczną zajmujemy się od maja 2024 roku. Właściwie można powiedzieć, że w maju wykonaliśmy pierwszy zabieg, ale przygotowując się do tego projektu musieliśmy dużo ćwiczyć i dużo wyjeżdżać i mieć już zdefiniowane nasze cele i potrzeby. Także myślę, że to trwało przynajmniej jeszcze rok dłużej, także prawie 2 lata.
A jakie są największe zalety stosowania robotów chirurgicznych w przypadkach dziecięcych?
No to jest bardzo trudne pytanie. A według mnie i z doświadczenia dosyć skromnego, które do tej pory udało nam się zdobyć, wydaje się, że główną zaletą chirurgii robotycznej jest skrócenie krzywej uczenia, czyli możliwości wykonywania zabiegów na bardzo wysokim poziomie przez ekspertów, ale również osoby, które są w trakcie nauki. Kolejne aspekty to jest bezpieczeństwo dla pacjenta. Systemy robotyczne są tak skonstruowane, iż same w pewnym sensie podpowiadają nam w niektórych momentach, w jaki sposób działać. Oczywiście one nie podejmują żadnych decyzji, to musi być najbardziej podkreślone. Operuje wciąż człowiek, ale same podłączanie systemu, momenty ewentualnych przestojów, to wszystko jest kontrolowane również przez system. Także bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, krótka krzywa uczenia na drugim, to są według mnie takie bardzo duże korzyści stosowania systemów robotycznych u dzieci.
Czy może pan doktor podzielić się jakimś szczególnym przypadkiem, który zapadł panu w pamięć?
No, takich przypadków jest wiele, bo jak powiedziałem, my stosujemy chirurgię robotyczną od maja 2024 roku. Zrobiliśmy prawie 150 procedur i można powiedzieć, że no większość z nich jest no w swoim rodzaju bardzo szczególna, gdyż no są to pierwszego typu operacje wykonywane w Polsce. Jesteśmy pierwszym, jednocześnie jedynym dedykowanym ośrodkiem dla dzieci, więc dostajemy pacjentów z całego kraju i pewne zabiegi są to zabiegami pionierskimi, jeśli chodzi o Polskę, więc tych operacji było bardzo dużo.
Czy mógłby pan doktor bardziej przybliżyć nam, jakie wyzwania stoją przed szerszym wdrożeniem tej technologii w Polsce?
Ja myślę, że przede wszystkim to jest podejście nas wszystkich i tutaj mówię o lekarzach, mówię tutaj o pacjentach, mówię tutaj o osobach, które decydują o rozwoju i funkcjonowaniu służby zdrowia, czy też ochrony zdrowia, lepiej tak powiedzieć, w Polsce. Musimy wszyscy zrozumieć, że stosowanie drogich, wysoce zaawansowanych technologii jest bezpieczne, jest korzystne dla pacjentów. Także przekonanie nas wszystkich, przekonanie siebie, a potem innych do tego, że tego typu rozwiązania muszą być stosowane, jest chyba takim największym wyzwaniem na ten moment. No i idące za tym, albo wiążące się z tą technologią, wysokie koszty, które też powinny w pewien sposób być dyskutowane i ewentualnie powinniśmy wszyscy razem szukać rozwiązań, żebyśmy mogli stosować najlepszą technologię dla pacjentów.
Profesor Marcin Polok.
Jakie są największe wyzwania w zastosowaniu chirurgii robotycznej w populacji pediatrycznej?
No, wyzwań mamy bardzo dużo, bo chirurgia robotyczna u dzieci wystartowała w naszym kraju w zeszłym roku. Mamy w tej chwili 4 ośrodki chirurgii dziecięcej. To jest Zielona Góra, Kraków, Gdańsk i Wrocław. I mamy całą masę różnych wyzwań. Przede wszystkim no chcemy jak najszerszą gamę zabiegów wykonywać naszych pacjentów, ale żeby je wykonywać długofalowo, musimy uzyskać refundację z NFZ-u. Tego na razie nie mamy i o to walczymy. Natomiast żeby ją uzyskać, musimy zebrać dużą grupę pacjentów i prowadzić rozmowy z AOTMIT-em i z NFZ-em.
Czy są schorzenia dziecięce, które zdaniem pana profesora w przyszłości będą rutynowo leczone przy użyciu robotów?
Z całą pewnością tak. To jest mniej więcej taka dyskusja, którą prowadziliśmy 20 lat temu na temat laparoskopii. Zastanawialiśmy się, które zabiegi operacyjne, jakie choroby, u jakich dzieci, w jakim wieku będziemy operować laparoskopowo. W tej chwili ta laparoskopia jest tak oczywista i tak naturalna, przynajmniej w tych dużych ośrodkach chirurgii dziecięcej, że w ogóle nikt nie zadaje takich pytań. W tej chwili te pytania się pojawiają na temat robotyki, ale z całą pewnością w miarę rozwoju robotyki dziecięcej będzie coraz więcej wskazań do zabiegów robotycznych. Te narzędzia robotyczne będą się miniaturyzować, koszt tych narzędzi będzie spadać, pojawi się więcej systemów robotycznych i z dużym prawdopodobieństwem kolejne ośrodki będą do nas dołączać. W tej chwili 4, niebawem dojdzie 5. Jestem przekonany, że spotkamy się za kilka lat i tych zabiegów i ośrodków będzie znacznie więcej.
A jak zmienia się rola chirurga w operacji robotycznej? Czy wymaga to na przykład innego podejścia, takiego innego myślenia chirurgicznego, w cudzysłowie?
Ja myślę, że to nie wymaga innego myślenia, natomiast z pewnością chirurgia robotyczna wymaga bardzo gruntownego szkolenia według ściśle określonego schematu. Firma wymusiła bądź zaproponowała taki schemat. Wszystkie zespoły robotyczne szkolą się według tego samego schematu, który jest dość zawiły i długi. Ma to oczywiście sens, bo dzięki temu możemy uniknąć powikłań, które są no niestety bywają bardzo, bardzo trudne. Tego nie mieliśmy w laparoskopii czy w chirurgii otwartej. Jeżeli ktoś komuś wydawało się, że potrafi albo już coś zobaczył, mógł operować. W robotyce jest to długofalowy, ściśle określony proces nauki, zakończony certyfikacją w ośrodku referencyjnym. Żaden chirurg bez takiego certyfikatu nie ma prawa w ogóle dotknąć pacjenta.
Jakie jest zdanie pana profesora na temat kształcenia młodych chirurgów? Chociażby obserwując naszych prelegentów, czy obecny system szkolenia nadąża za tempem rozwoju technologii?
Ja myślę, że jak najbardziej nadąża. W tej chwili Szczególnie te mniejsze uniwersytety, te nowsze wydziały lekarskie zapewniają dzięki temu, że grupy są mniejsze, mniej studentów jest na roku lekarskim, kadra jest stosunkowo nowa, więc mam wrażenie, że bardziej zaangażowana, zapewnia naprawdę dobry system kształcenia. Cała ta robotyka to jest przyszłość właśnie obecnych studentów czy młodych lekarzy, bo jak już dzisiaj wybrzmiało głośno, my potrafimy operować. My operujemy laparoskopowo, powiedzmy od jakiegoś czasu robotycznie. Jakąś mieliśmy tą krzywą uczenia, natomiast dla młodych adeptów sztuki chirurgicznej dzięki nowym technologiom, a szczególnie robotyce, ta krzywa uczenia będzie znacznie krótsza. Więc to jest tak naprawdę dla nich największa zaleta, ich przyszłość.
Nazywam się Aleksandra Długosz, jestem studentką trzeciego roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
Jak dowiedziałaś się o konferencji Skalpelu?
No, temat chirurgii dziecięcej w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu jest naprawdę rozwinięty. Jestem członkinią koła naukowego i nasi reprezentanci już od kilku edycji przyjeżdżają, także po znajomościach tak naprawdę wcześniejsze uczestnictwa skłoniły mnie, żebym w tym roku sama też uczestniczyła.
Jak brzmiał temat twojej prezentacji?
Moim tematem było 1, 2, triorchia.
I dlaczego akurat taki temat?
Jest to niezwykle rzadka wrodzona anomalia. Opisano do dnia dzisiejszego 251 przypadków poliorchii, czyli występowania więcej niż dwóch jąder u pacjenta. Ze względu na tą rzadkość występowania uznałam, że ciekawie będzie powiedzieć o tym i przede wszystkim przekazać przesłania do edukacji na temat samobadania jąder u chłopców i czujności onkologicznej, ponieważ była to wyraźnie wyczuwalna palpacyjnie masa, wykryta dopiero w wieku 17 lat, a była ona u pacjenta od dnia narodzin.
A gdybyś miała przekazać jedno kluczowe przesłanie z twojego dzisiejszego wystąpienia dla naszych słuchaczy, jak by ono brzmiało?
Kluczowe przesłanie tutaj przede wszystkim do panów. Drodzy panowie, badajcie się. Co najmniej raz w miesiącu po kąpieli warto te jądra zbadać przed lustrem. Łatwo można znaleźć wytyczne. Należy po prostu palcami wyczuć najpierw jedno, później drugie jądro. Zobaczyć, czy nie ma tam jakichś cech niejednorodnych, jakichś guzków, bolesności. I wszystkie niepokojące objawy powinny jak najszybciej być skonsultowane z lekarzem, ponieważ wczesne wykrycie nowotworów znacznie zwiększa nam przeżywalność i proces leczenia jest łatwiejszy.
Co najbardziej spodobało wam się dotychczas w konferencji?
Myślę, że warsztaty i jakby mnogość tych warsztatów, zwłaszcza te warsztaty skupione na takich praktycznych umiejętnościach, tak? Czyli, nie wiem, 2 lata temu były warsztaty w Centrum Symulacji Medycznych. Natomiast jeżeli mówimy o tym dniu wykładowym konferencji, to wykłady zorganizowane przez zaproszonych gości, tak, które często obejmowały dosyć modne i dosyć chwytliwe tematy chirurgii dziecięcej, tak jak w przypadku dzisiejszych wykładów chirurgia robotyczna.
Bardzo mi się spodobał temat ogólnie chirurgii robotycznej, przedstawienie tego jako właśnie taka przyszłość w tej dziedzinie i bardzo przystępnie to przedstawione dla nas.
Wydaje mi się, że podążanie z duchem czasu i nastawienie zdecydowanie na przyszłość medycyny, na przyszłość chirurgii dziecięcej i bardzo, bardzo sprawna i gościnna organizacja całego wydarzenia.